Trzeci sektor w Polskim Radiu Białystok.
Czwartkowe spotkania z organizacjami pozarządowymi w Polskim Radiu Białystok. Wojciech Kujałowicz, dzień dobry. Dziś moimi gośćmi są prezes Stowarzyszenia Ku Dobrej Nadziei, Elżbieta Żukowska-Bubienko.
Dzień dobry.
I wiceprezes Stowarzyszenia, Marcin Owsiejczuk.
Dzień dobry.
10 lat działalności stowarzyszenia to pewnie droga nie tylko po płaskim i po równym, ale również sporo różnego rodzaju problemów, które się zdarzyły. Zacznijmy od samego początku. Kiedy to się stało i jak to się stało, że Stowarzyszenie Ku Dobrej Nadziei powstało?
Stowarzyszenie Ku Dobrej Nadziei najpierw funkcjonowało jako Klub Dobrej Nowiny. Pracując z dziećmi z rodzin ubogich przy zborze Kościoła Chrześcijan Baptystów w Białymstoku. I działaliśmy dosyć długo. W którymś momencie zauważyliśmy, że to nie tylko dzieci potrzebują tej pomocy, ale także całe rodziny. Zaczęliśmy wydawać żywność z programu unijnego, współpracując z Bankiem Żywności, i zaczęło nam się to grono osób potrzebujących bardzo, bardzo powiększać. W tym momencie stwierdziliśmy, że trzeba założyć stowarzyszenie, żeby bardziej móc działać na rzecz tych potrzebujących. I tak doszło do założenia stowarzyszenia. Założyło to 15 członków zboru Kościoła Chrześcijan Baptystów, a zarząd składał się z dwóch pastorów i ze mnie jako misjonarki tego zboru. I tak to się zaczęło.
Teraz czytam na waszej stronie, że realizujecie głównie swoją misję poprzez niesienie pomocy osobom ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym. To dosyć często słyszane określenie w przestrzeni publicznej, ale wykluczenie społeczne to tak pojemne również pojęcie, że chyba warto, abyśmy powiedzieli, kim wy zajmujecie się.
I tak jak powiedziałam na początku, zaczęliśmy zajmować się dziećmi, a potem rodzicami tych dzieci. Później doszły osoby bezdomne. Zaczęliśmy wydawać kanapki na ulicy osobom bezdomnym. Natomiast wydając taką kanapkę, oni właśnie pytali, a co dalej? Co z tego, że daśmy tą kanapkę? Postanowiliśmy, że zajmiemy się osobami bezdomnymi i otworzyliśmy pierwszą ogrzewalnię dla osób bezdomnych na początku na ulicy Augusta. W małym dworcu fabrycznym. Więc nasze gro naszych podopiecznych zwiększyło się, czyli dzieci, rodziny tych dzieci, osoby bezdomne, osoby potrzebujące, osoby ubogie, którym wydajemy żywność z POPŻ-u, z pomocy żywnościowej, i osoby bezrobotne, długotrwale bezrobotne. Do tego doszły osoby uzależnione, osoby psychicznie chore, osoby niepełnosprawne. Także wszystkie osoby, które gdzieś wymagają pomocy, są tą pomocą objęte w naszym stowarzyszeniu.
Przyjrzyjmy się jednej z tych grup osób, którym pomagacie, osoby bezdomne. Jak duży to jest problem w skali Białegostoku?
Osób bezdomnych w Białymstoku, w zależności od momentu liczenia tych osób, jest albo 500, albo 700. Oczywiście ta liczba zmienia się w zależności od tego, jaką mamy porę roku. Wiadomo, że zimą tych osób jest więcej, ponieważ nawet te osoby przyjeżdżają z wiosek, z różnych innych miejscowości, albo są przywożone nawet przez policję do tego, żeby w większym mieście znaleźć swoje miejsce. Latem te osoby bezdomne wychodzą do lasów, wychodzą na wieś, gdzie mają jakieś prace sezonowe, więc tych osób bezdomnych wtedy jest mniej. Ale to jest 500-700 osób.
Macie na pewno narzędzia, wypracowane również sposoby na to, jak tę pomoc nieść, no ale do tego potrzeba i środków, i pewnie ludzi. To po 10 latach działalności jesteście zorganizowani i przygotowani, czy po drodze zdarzają się wciąż jakieś progi i problemy?
No tak jak pan wspomniał, to już 10 lat, także mamy pewien wypracowany system pracy z tymi osobami, mamy też pewne narzędzia, czyli ogrzewalnie do osób bezdomnych, noclegownie do osób bezdomnych, tak zwane mieszkania treningowe na terenie miasta. I to jest cały system polegający na tym, że w ogrzewalni do osób bezdomnych wyszukujemy osoby, które chciałyby zmienić swoje życie, wyjść z tego stanu. Następnie są kierowane do noclegowni. Tam już wtedy wkraczają w taki program konkretnej opieki, czyli mają spotkania z psychologiem, mają spotkania z pracownikiem socjalnym, którzy są pracownikami naszego stowarzyszenia, z innymi osobami, których zadaniem jest motywowanie tych osób lub też podtrzymywanie tej motywacji właśnie do dokonania tych zmian w życiu. Wtedy w takiej osobie też pomagamy szukać pracy, pomagamy gdzieś tam dostać się na listę do zarządu mienia na otrzymanie mieszkania socjalnego czy komunalnego. Także ten system działa, bo już do tej pory, no nie wiem, liczyliśmy ostatnio około 15 osób, począwszy od 2007 roku. Z Bożą pomocą udało nam się wyprowadzić z bezdomności. Dziś mają niektórzy własne mieszkania, pracę na zewnątrz stowarzyszenia, nawet samochody. Także prowadzą tak zwane normalne życie i są produktywnymi obywatelami naszego miasta. Natomiast co do przeszkód, no wiadomo, że też są. To jest praca z ludźmi, z bardzo trudnymi ludźmi, którzy mają swoje wzloty, upadki. Niektórzy wracają do nałogów. Wypadają z tego programu, wracają do tego programu. No oczywiście mnóstwo jest przy tym różnych czasem nieporozumień między nimi samymi i no nie jest to łatwe. Tym bardziej, że co nas zaskoczyło, wcale dużo osób bezdomnych nie jest zainteresowanych wyjściem z bezdomności. To są naprawdę jednostki, które trudno wyłowić. I zmotywować, czy też podtrzymać właśnie w nich tą motywację, żeby bezdomność porzucić i wrócić do życia, czy też rozpocząć w ogóle życie w takiej samodyscyplinie i regularności.
Wydawać by się mogło, że każdy człowiek potrzebuje własnego konta i jakiegoś poukładanego życia. Państwo mówicie o tym, że tak trudno wyjść z bezdomności, mimo tego, że ktoś wyciąga tę pomocną dłoń?
Tak, tutaj jest bardzo silnie potrzebna pomoc psychologa, pomoc coacha, żeby, ponieważ te osoby już często zatraciły taką chęć do zmiany swojego życia. Często są to już takie przeszkody, komornik, brak rodziny, osamotnienie. Ci ludzie wpadają w głęboką depresję i bardzo ciężko, dochodzi do tego nauk, bardzo ciężko potem z taką osobą się pracuje, żeby znów znalazła to światełko i szła w stronę tego światełka i spróbowała zmienić, że warto zmienić, nawet w tak ciężkiej sytuacji, w jakiej oni są, zmienić swoje życie. Powiedzmy, że to nie, znaczy osoby bezdomne, to nie jest taka osoba, która tylko i wyłącznie, no nie wiem, brzydko pachnie i siedzi w autobusie. To są osoby, które mają wyższe wykształcenie często, ale są bardzo niezaradne życiowo. No gdzieś coś się stało, że znalazły się w tym miejscu i nie widzą po prostu już dla siebie ratunku. I właśnie psycholog, pracownik socjalny próbują rozmawiać z tymi ludźmi, próbują rozwiązywać ich problemy, próbują pokazywać, jest szansa, warto zmienić się. Możesz otrzymać własne mieszkanie, możesz zmienić swoje życie. Nasz ośrodek pokazuje też właśnie, bo te osoby niektóre wyszły, tak? Także jest też ten przykład, gdzie zobacz, jemu się udało, temu się udało, tobie też może się udać.
Jednym słowem, bezdomni powinni szukać takich organizacji jak wasza.
No można tak powiedzieć, tak? To jest nasz cel, żeby właśnie dać coś więcej niż pomoc doraźną typu dach nad głową czy ciepły posiłek, ale właśnie pomóc osobie wyjść z tego stanu, żeby już nie musiała z takich rzeczy korzystać, ale miała swój własny dach nad głową i potrafiła własnymi rękami zarobić na swój byt. Także to jest no, ta filozofia nie tylko ryba, ale wędka. Również.
W waszej działalności, również w kwestii opieki nad osobami bezdomnymi i niesienia im pomocy, pojawił się problem lokalowy. Chodzi o budynek przy ulicy Grochowej, tak?
Tak, to jest nasza obecna siedziba, bardzo, bardzo dobre miejsce do tej działalności, ale niestety no, z przyczyn różnych przepisów, jakie obowiązują, no, nie jest do końca dostosowany do tej działalności, więc Zarząd Mienia Komunalnego zgodził się nam ten budynek wyremontować. To jest świetna idea. Tyle, że przy okazji też oczekuję jak najszybszego opuszczenia przez nas tego budynku, co jest oczywiście dla nas fizycznie niemożliwe, żeby w tych terminach podanych to uczynić. No ze zrozumiałych względów pracujemy z ludźmi. I bardzo trudno jest znaleźć bardzo szybko miejsce dla tych osób. To też przecież musi być miejsce odpowiednio przystosowane. Także jesteśmy akurat w trakcie takich no, dosyć trudnych rozmów właśnie z odpowiednimi urzędami na ten temat. I przy okazji zwracamy się do słuchaczy, jeśli może ktoś dysponuje jakimś sporym, nie wiem, magazynem, salą, budynkiem, gdzie moglibyśmy przenieść ogrzewalnię, noclegownię, biura nasze, to bardzo chętnie skorzystamy z takiej pomocy.
Być może oczywiście właśnie teraz słyszą nas takie osoby, które mają potencjalnie takie możliwości. To spróbujmy im, przynajmniej w skrócie, nakreślić, Jakie są potrzeby, jakie wymagania musiałby spełniać taki lokal, taki budynek?
Na pewno wymagania przeciwpożarowe, czyli każdy budynek, który byśmy chcieli wynająć, musi mieć dwa wyjścia awaryjne. Musi mieć odpowiednie klatki schodowe. Co chcemy tam zrobić? Właśnie tą ogrzewalnię. Na ogrzewalnię potrzebujemy około 120 metrów kwadratowych. To jest takie minimum z łazienkami i z zapleczem dla personelu. Oraz noclegownia, czyli pokoje treningowe. Na to też potrzebujemy minimum 80 metrów. To jest takie minimum, to jest 200. No, ale prowadzimy też Centrum Integracji Społecznej, ponieważ tutaj zapomnieliśmy powiedzieć, że ten nasz cały system jeszcze opiera się o Centrum Integracji Społecznej, czyli my te osoby bezdomne uczymy także zawodu. I to jest też bardzo ważny element, który prowadzimy w tym samym budynku. Co tam musi być? Musi być pokój do rozmów indywidualnych. Musi być świetlica, w której będą zajęcia grupowe prowadzone, plus sala komputerowa. Także to jest kolejne ileś metrów. Czyli taki budynek musiałby mieć minimum te 400 metrów, żebyśmy mogli się tam zmieścić, nawet zmniejszając tą działalność, ale żebyśmy mogli przenieść tam ludzi. W tym momencie na ogrzewalni znajduje się około 50 osób. Na pokojach treningowych do 20 osób. No plus właśnie te osoby, które są w Centrum Integracji Społecznej. Czyli w budynku dziennie przybywa do 100 osób. W styczniu skorzystało z naszej opieki 120 osób. W lutym też było 120 osób, które w ogrzewalni i noclegowni. To już nie mówimy o centrum, tylko mówimy o tych osobach bezdomnych. Było tyle osób w styczniu i potem w lutym u nas. Czyli ten budynek, tak jak powiedziałam, no minimum te 400 metrów by musiał mieć.
Użyliście państwo określenia wynająć. Czy to oznacza, że jesteście w stanie zapłacić za ten wynajem?
Tak, jesteśmy w stanie zapłacić przy oczywiście współpracy z miastem, jeśli chodzi o właśnie współpracę z Departamentem Spraw Społecznych czy z prezydentem Rudnickim. Ta współpraca fantastycznie się układa i jak najbardziej pomogą nam w tym, żeby taki budynek po prostu był opłacony. Zresztą te osoby widzą naszą pracę, widzą też te osoby, które wychodzą z bezdomności i nie ukrywajmy, jeżeli my Grochową zamkniemy, automatycznie te osoby z Grochowej przeniosą się do klatek schodowych i śmietników, najbliżej będących w centrum miasta budynków. A chyba nie o to nam chodzi też.
Oczywiście my ze swojej strony szukamy, jak bardzo, że tak powiem, gwałtownie budynku. Mamy jakiś na oku, ale wiadomo, to wszystko wymaga czasu, żeby załatwić formalności, uzyskać zgody, dokumenty. Także no, liczymy tutaj właśnie na zrozumienie urzędów. Bo my chcemy kontynuować tą działalność, jest ona bardzo pożyteczna społecznie, także myślę, że jakoś się porozumiemy.
Ale gdyby ktoś chciał przynajmniej dowiedzieć się jakichś szczegółów a propos ewentualnej współpracy z wami, no to gdzie powinien szukać Stowarzyszenia Ku Dobrej Nadziei i tego kontaktu, pierwszego kontaktu?
Wciąż na ulicy Grochowej 2A w Białymstoku lub na naszej stronie www.kdn.białystok.pl. Lub pod telefonem 500-191-198.
Lub Facebook oczywiście, Kawiarnia w Starym Kinie, gdzie też można zostawić informacje.
No i pewnie jak w wyszukiwarkę wpiszemy Stowarzyszenie Ku Dobrej Nadziei, to tam te wszystkie punkty, miejsca się pojawią. I można będzie przynajmniej zadzwonić, żeby chociażby te wstępne informacje zasięgnąć. No mam nadzieję, że znajdzie się ktoś, kto będzie chciał niejako współuczestniczyć w waszym dziele, bo co tu dużo mówić, no wiele instytucji i myślę, że wielu ludzi również tak indywidualnie przyklaśnie waszej inicjatywie i temu, aby ten problem bezdomności w Białymstoku no, był przynajmniej jak najmniejszy. Bezdomność to nie wszystko, bo wasza działalność to między innymi również, o czym wspominaliście, mieszkania treningowe. Na czym to polega?
Mieszkania treningowe są ostatnim etapem wychodzenia z bezdomności. To jest mimo wszystko związane z bezdomnością. W tym momencie mamy 8 mieszkań treningowych wynajętych od mienia komunalnego, które znajdują się w centrum miasta. To są lokale, które nie mogły iść do sprzedaży, ponieważ znajdują się na parterze i nie mogą być jako mieszkania, ale mogą być jako
lokale użytkowe.
W tym momencie to była taka luka i te lokale stały wolne. Mogliśmy je wynająć właśnie na mieszkania treningowe. Kto tam znajduje się? Znajduje się tam kilka małżeństw. Znajduje się tam małżeństwo z trójką dzieci, które do tej pory mieszkało u nas w ośrodku na Grochowej. Znajdują się dwie samotne matki z dziećmi i właśnie panowie, którzy już są na ostatnim etapie wychodzenia z bezdomności. Czyli te wszystkie osoby przeszły właściwie, począwszy od ogrzewalni, pokoi treningowych, centrum integracji społecznej, teraz są właśnie na mieszkaniach. Niedługo pewnie dostaną swoje.
Stowarzyszenia takie jak Ku Dobrej Nadziei, które niosą taką właśnie pomoc tym środowiskom wykluczonym, najczęściej kojarzą się właśnie z taką pomocą, czy to doraźną, czy też może taką materialną. Na zasadzie darczyńcy dają, powiedzmy, jakieś dobra materialne, wy je przekazujecie i tak dalej. Ale prowadzicie również ciekawe inicjatywy, które myślę, że warto, aby nasi słuchacze poznali, bo trafiłem także na takie pojęcie jak modny grosik, tak? Czyli sklep.
Tak, to jest zmiana ustawy, która się niedawno o pożytku publicznym dała taką możliwość na powrót sprzedaży darowizn, które w ramach działalności odpłatnej, które dostajemy od naszych właśnie darczyńców. W tym momencie dostajemy bardzo, bardzo dużo odzieży. I ta odzież jest segregowana. Na początku ta segregacja wygląda tak, że segregujemy ją i wydajemy pierwsze ubrania dla naszych podopiecznych na ogrzewalnię i dla ubogich naszych podopiecznych. Później wieszamy wszystko do sklepiku. Jeżeli ktoś ma skierowanie z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, że potrzebuje jakichś ubrań, też ma możliwość wejść i te ubrania wybrać za darmo. Natomiast pozostałe osoby mają możliwość wesprzeć nas w ten sposób, że kupują takie ubranko i te pieniądze idą właśnie na działania stowarzyszenia, na tą działalność odpłatną. Także to jest takie podwójne dobro. Po pierwsze, otrzymujemy tą darowiznę. Po drugie, ona się nie marnuje, tylko jest maksymalnie wykorzystywana i jak coś, to po prostu sprzedawana, żeby zyskać kolejne pieniążki.
A jak długo funkcjonuje modny grosik?
Od 1 lutego.
Czyli jest to jeszcze niedługi czas, tak, żeby na przykład wyciągać wnioski, jaką popularnością cieszy się ta forma waszej działalności.
Powoli ją zdobywa.
Tak, zdobywacie rynek.
Klienci się pojawiają, tak. Zupełnie nowe osoby.
A jeśli przychodzą do was, to mówią, że coś je skierowało właśnie tutaj? Czy to jest kwestia na przykład ceny? Czy to jest kwestia chęci niesienia pomocy? Może coś jeszcze innego?
Bardzo różnie. Właśnie to, tak jak pan powiedział, część osób przychodzi i mówi, tak, chcemy pomóc. I czy my możemy nie tylko kupić, ale przynieść też swoje ubrania do sprzedaży. To jest bardzo fajne, że chcą kupić, ale też chcą przynieść coś i żeby to zostało sprzedane. Nie na wymiankę, tylko na sprzedaż. Także są takie osoby. Są osoby, które oczywiście trafiły do nas po akcji facebookowej. Są osoby, które dowiedziały się od innych. No ciężko jest do nas trafić, więc to jest taki problem. No i jest ten taki brzydki czas, tak jak ja mówię, pada deszcz, więc ludzie niekoniecznie chętnie wychodzą teraz na ulicę.
No musimy oczywiście też w tej momencie powiedzieć, gdzie modny grosik można znaleźć.
Ulica Grochowa 2A.
Czyli siedziba stowarzyszenia.
Tak, na tyłach tego obiektu, ale jest bardzo dobrze oznaczone banerem, napisami, także łatwo trafić, już tam człowiek się znajdzie.
Może wspomnę, dlaczego takie rzeczy. Na początku na ulicy Żelaznej mieliśmy bar Okienko. Mamy też kawiarnię w Starym Kinie. Tutaj pojawia się modny grosik. To są wszystko rzeczy też pokazujące naszym podopiecznym, nie tylko społeczeństwu, ale naszym podopiecznym przede wszystkim, że warto pracować. Że my też nie czekamy tylko i wyłącznie na dotacje z zewnątrz, ale próbujemy szukać tych pieniążków poprzez własną pracę na rzecz stowarzyszenia, na rzecz naszych podopiecznych. To też im uświadamia, że to nie jest tak, że siedzimy z wyciągniętą ręką, ale dużo czasu i energii poświęcamy temu, żeby sami zarobić te pieniążki na stowarzyszenie.
Życzę wobec tego, by ten sklep stał się bardzo popularny wśród mieszkańców Białegostoku, bo rzeczywiście idea niesienia pomocy w tej formie, myślę, że przekonywać będzie chyba nas nawet zdecydowanie bardziej niż takie właśnie wrzucanie w ciemno gdzieś tam, powiedzmy, złotówki do jakiejś skarbonki na przykład, prawda? No
tak, dziękujemy za to życzenie, aby się spełniły.
Dziękuję państwu bardzo za wizytę w naszym studiu. Moimi gośćmi byli prezes Stowarzyszenia Ku Dobrej Nadziei, pani Elżbieta Żukowska-Bubienko.
Dziękuję.
I wiceprezes Stowarzyszenia, pan Marcin Owsiejczuk.
Dziękuję.
Trzeci sektor w Polskim Radiu Białystok.